Chwa Bogu, bracia i siostry. Dzisiaj lekki, łatwy i przyjemny temat. Jedni drugich brzemiona noście. Oczywiście to był celowy zabieg. Ten temat nie jest ani lekki i przede wszystkim nie jest łatwy i nie do końca on musi być przyjemny i dla ciebie, i dla mnie. Ale wiecie, wierzę i jestem przekonany, że każdy z nas, który tutaj staje, zwiastuje słowo, które musi przede wszystkim konfrontować miejsce twojego życia. Nie dążymy do tego, abyśmy co tydzień słyszeli tutaj zwiastowanie, które będzie łechtać nasze serce i łechtać naszego ducha. Oczywiście zapewne zwróciliście uwagę już na to, bo jesteście koneserami Bożego Słowa, że nie powiedziałem całego tego fragmentu, całego tego drugiego wierszu, 6 rozdziału listu do Galacjan. I teraz go przeczytam w całości. Brzmi on następująco. Jedni drugich brzemiona noście. W ten sposób wypełniacie prawo Chrystusa. Gdy zastanawiałem się nad tym tematem, który postanowiłem dzisiaj poruszyć, przygotowywałem się już w tygodniu też w kościele, także i w domu, chciałem ugryźć myślenie apostoła Pawła, o co temu człowiekowi chodziło. Dlaczego użył tutaj takiego zwrotu, takiego sformułowania? Dlaczego użył tutaj takiego słowa, brzemię, brzemiona? Co mogło mu chodzić po głowie? Czym jest brzemię? O co konkretnie mogło mu chodzić? Chciałbym, abyśmy przeczytali ten fragment. Ja będę czytał ten fragment, ale z innego tłumaczenia. Jest to tłumaczenie NPD, czyli Nowy Przekład Dynamiczny. Brat Leszek Wrzecionko często podkreśla, że korzysta z różnych przekładów. Całym sercem, rękami, nogami pod tym się podpisuje. Również stosuje tę metodę w swoim życiu. Obecnie obracam się w 5 przekładach. I mówię to dlatego, nie żeby wam się pochwalić, ale często jest tak, że inny przekład powoduje, że ten wiersz łatwiej do nas dochodzi. Jest on bardziej dostępny. Oczywiście mówimy ciągle o tym samym. I tutaj on brzmi w następujący sposób. Jedni drugim ofiarnie pomagajcie dźwigać ciężary doczesnego życia. W ten sposób bowiem wypełnicie prawo Chrystusowe. I chciałbym właśnie w tym kierunku dzisiaj iść. Brzemię. Dźwigać ciężary doczesnego życia. Każdy z nas dźwiga swoje brzemię. Zastanawiałem się nad tym, czy jest to łatwe nosić problemy innych ludzi. Pomyślałem sobie, odpowiedź nie jest taka jednoznaczna. Czasem wydaje się, że jest to łatwe, a czasem wydaje się, że jest to bardzo trudne, wręcz niemożliwe. Pomyślałem sobie, że tak mocno często jesteśmy zaabsorbowani naszym życiem, naszymi sprawami, naszymi trudami, naszymi brzemionami, że nie do końca jesteśmy w stanie dostrzec innych ludzi, a co dopiero potrzeby czy też brzemiona tych ludzi. Często zdarza się tak, że brzemiona innych ludzi tak naprawdę są o wiele trudniejsze niż twoje i moje brzemię. To, co przyszło mi na myśl pierwsze, to do kogo apostoł Paweł skierował te słowa? No wiemy, że napisał ten list do zborów w Galicji, ale także te słowa dzisiaj wybrzmiewają do każdego z nas. Do wszystkich chrześcijan żyjących w XXI wieku. One są ciągle aktualne i ciągle potrzebne. Zacząłem się zastanawiać nad tym, czy muszę mieć jakieś specjalne predyspozycje, aby móc pomagać innym osobom. Doszedłem do takiego jednego, krótkiego, prostego wniosku. Fundamentem pomagania naszym bliźnim, fundamentem pomagania wszystkim innym wokół nas jest miłość. Wszystko, co robimy w naszym życiu, jest związane z tego, że wychodzi z nas przez pryzmat miłości. To jest pierwszy, główny fundament, który powoduje, że możemy w ten sposób pomagać innym ludziom. Pomyślałem sobie jeszcze o takim drugim warunku. Drugi warunek jest to czas. Często, gdy pomagamy innym ludziom, musimy być świadomi, że tutaj decydujemy się na pomoc i zwiąże się to tym, że wykorzystujemy pewien zasób. Jest nim czas. Zastanawiałem się także nad pewnymi jakimiś aspektami dotyczącymi pomagania i często tworzymy sobie w naszej głowie pewnego rodzaju obawy. Wiecie, my nie musimy być jakimiś adeptami poradni psychologicznej, aby móc po prostu porozmawiać z drugim człowiekiem. Do mnie to ostatnio tak najbardziej dociera, że inwestycja w drugiego człowieka jest czymś niesamowitym. Jezus zainwestował w każdego z nas, złożąc swoją ofiarę na krzyżu. Zmarł za ciebie i za mnie. To jest inwestycja w ciebie i we mnie. Dlatego my też jesteśmy zobligowani do tego, by inwestować w inne osoby. I jest taki priorytet, który ty i ja powinny stosować w swoim życiu. To jest taki minimum. To jest fundament. I to w ogóle ciebie nic nie kosztuje. Możesz to robić z każdego miejsca, w którym będziesz w swoim życiu. Bez względu na czas, na osoby, które cię otaczają. Jest to modlitwa. Możesz nosić brzemiona innych osób w modlitwie. Modlitwa wstawiennicza. Możesz wstawiać się za inne osoby, za problemy, które ich dotykają. Kuba o tym wspominał, co tydzień w poniedziałek się tutaj spotykamy na modlitwie o godzinie 20. Spotykamy się tutaj po to, żeby nosić nasze brzemiona. Wstawiamy się za naszym rządem, za naszym krajem, za tym miejscem, a także za każdą osobą, która tutaj przyjdzie do przodu, podzieli się do mikrofonu ze swoimi problemami. To jest coś, co ty możesz zrobić. To jest coś, co ty powinieneś robić w pierwszej kolejności. Jesteś do tego powołany i jesteś do tego zobligowany. Druga istotna sprawa, jeżeli chodzi o aspekt pomocy i pomaganie po prostu innym osobom, sam się tego uczę. Jestem taką osobą, która jest ciągle młoda, mam 33 lata. Mój bagaż doświadczenia jakiś jest, ale ciągle jeszcze sporo czasu jest przede mną. Uczę się, najprościej to powiem, uczę się pomagać innym osobom w mądrości. Często chcemy dobrze, ale nasze kierunki, nasze działania są takie intencjonalne. Zabieramy się za pomoc jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej osobie i to powoduje, że generujemy całość naszej siły, kumulujemy tą całą siłę, którą możemy po prostu zainwestować w drugiego człowieka, na przykład w 5 osób. Nie jesteśmy wtedy efektywni. Wiecie, czasem popełniałem te błędy, brałem za dużo na siebie i później okazało się, że zwyczajnie po prostu w świecie mnie brakło. Zaoferowałem komuś pomoc, tamtej osobie, kolejnej i później czułem się w domu jak na takiej gorącej, czerwonej linii. Telefon dzwonił cały czas i nie wiedziałem po prostu w pewnym momencie, co mam zrobić. Ucząc się tego, teraz, gdy staram się komuś pomagać, zaczynam od jednej prostej rzeczy. Staram się określić możliwość mojej pomocy. Gdy rozmawiam z tą osobą, oferuję jakiś zakres pomocy. Staram się tej osobie powiedzieć przede wszystkim, że niekoniecznie, nie zawsze w danej chwili, gdy ty będziesz czegoś po prostu potrzebować, będziesz chciała się ze mną skontaktować, to być może ja odbiorę telefon, nie odbiorę telefonu, być może ci nie odpiszę, ale to nie oznacza, że nie jesteś dla mnie ważny. To po prostu oznacza, że w tym momencie być może robię coś innego, ale oddzwonię do ciebie później. Skontaktuję się z tobą później. Pomyślałem sobie o takim aspekcie, ci z was, którzy chodzą w wierze z Panem już zdecydowanie dłużej niż ja, na pewno mogą coś o tym powiedzieć. Pomaganie tak naprawdę nie jest prostym aspektem. Wypisałem sobie tutaj, że pomaganie potrafi być męczące. Zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Potrafi rodzić w nas frustrację, niezrozumienie, czasem złość, niechęć, różnego rodzaju napięcia. Czy doświadczaliście tego? Ja tego doświadczałem. Ale czy mamy przestać pomagać? Nie. Nie mamy przestać pomagać. To jest nieodzowną częścią twojego i mojego życia. Jezus Chrystus powołuje nas do tego. Musisz być otwarty na inne potrzeby, na potrzeby innych ludzi. Wiecie, my musimy łamać pewne tendencje, które są w tym świecie. Najprościej i najbezpieczniej ludziom funkcjonuje się tak. Liczy się tylko mój własny ogródek, tylko mój własny biznes. Moja rodzina, mój dom, moje potrzeby. Skoro ja sobie z nimi radzę, to inni też tak muszą funkcjonować. Nie będę brał tego ciężaru na siebie. Bo skoro ja sobie radzę ze swoimi problemami, to inni przecież muszą poradzić sobie tak samo jak ja. Czasem możemy chcieć komuś pomóc, ale czasem się zdarzy tak, że bardziej możemy zaszkodzić. Dlatego chciałbym podkreślić to jeszcze raz. wierzę, że potrzebujemy mądrości w pomaganiu. Często bagaż innych osób jest naprawdę kolosalny. Co zrobić w sytuacji, gdy przyjdzie do ciebie ktoś, kto niedawno stracił bliską mu osobę? Co zrobić w sytuacji, gdy przyjdzie do ciebie ktoś, kto po prostu jest chory na nieuleczalną chorobę? Co zrobić w sytuacji, gdy przyjdzie do ciebie ktoś, kto wczoraj stracił cały dobytek swojego życia? Wiecie, bardzo szybko można powiedzieć jakieś dziwne słowa i spalić naszą pomoc na samym początku. To, co jest też bardzo ważne, co jest priorytetem, tam, gdzie kończą się twoje i moje możliwości, czyli ludzkie możliwości, zaczyna się przestrzeń do działania Ducha Świętego. To jest przestrzeń, w której On może działać. To, co też jest istotne, oczywiście, gdy przyjdzie do ciebie ktoś, kogo problemy tak naprawdę są tak ogromne i zdecydowanie przekraczają twój zakres możliwości, to ty możesz właśnie go odesłać do kogoś innego, nawet do jakiegoś specjalisty. Ale pierwsze, co wspominałem na samym początku, możesz zacząć od modlitwy. Możesz od tego dnia zacząć wstawiać się za tą osobą. Pomyślałem sobie też o pewnych motywach, które niekoniecznie podobają się Panu Bogu, a mogą wystąpić w naszym życiu w aspekcie pomocy innym osobom. I tutaj zaraz przeczytam wam krótki fragment pewnej książki. Jest to książka, która się nazywa Toksyczna miłość. Autorem jest Malcolm Smith. Skąd się wzięła ta książka w moim życiu? Jak na nią wpadłem? Tak się składa, że zostaliśmy zaproszeni do kościoła Betel na takie wydarzenie Moc Krzyża. Na początku miał tam jechać Marek i ja. Zwolniło się jeszcze jedno miejsce, jedzie Łukasz. Pan Bóg jest dobry, zwolniły się kolejne dwa miejsca. Jedzie także z nami Leszek i Malwina. I w ramach tego wydarzenia musieliśmy przeczytać tą książkę. Toksyczna miłość. I chciałbym, abyśmy teraz przeczytali krótki fragment dotyczący pewnej kobiety i ten fragment pozwoli nam zrozumieć pewne motywy naszego życia, chęć pomocy innym osobom, które w oczach Bożych nie są dobre. I to jest kobieta, która nazywa się Joanna, nie chodzi tutaj o moją szwagierkę Asię. I przejdę już teraz do tego tekstu. Wiecie, ten tekst mnie mocno dotyka. Naprawdę mocno mnie dotyka i chciałbym, abyśmy zrozumieli faktyczną głębię, co tutaj jest napisane. W każdym kościele znajdzie się przynajmniej jedna osoba, o której pastor wie, że może na niej polegać. Ktoś, kto nie zawiedzie w potrzebie i kryzysie. Joanna była właśnie taką wierzącą, która miała ponadprzeciętne poczucie obowiązku. Nigdy nie odmawiała. Mimo tego, że zgadzając się, czuła się wyczerpana. Pomagając innym, rozmieniała się na drobne i nie miała nawet czasu na zatroszczenie się o swoje własne życie duchowe. Joanna rzadko wyjeżdżała na urlop. Pytania o plany na wakacje. Czuła się winna na samą myśl o wygrzewaniu się na plaży, kiedy było tak wiele do zrobienia w domu i w kościele. Uśmiechała się pogodnie i mówiła: jeśli nie ja, to kto to wszystko zrobi? Po kolejnym pomyślnie wykonanym zadaniu promieniowała z radości, stojąc w biurze pastora i słuchając słów uznania, które miały zapewnić jej szczęście na najbliższe dni. Joanna, mieliśmy rację, zawsze możemy na tobie polegać. Jednak jeśli zapomnieli jej podziękować lub jeśli jej posługa została pominięta w cotygodniowych ogłoszeniach, zaszywała się w domu. Załamywała się w duchu. Nikogo nie obchodzę. Dzień i noc haruję jak niewolnik, a oni nawet nie raczą o tym wspomnieć. Czy podziękować? Joanna jest przemiłą osobą, która szuka miłości i akceptacji, służąc innym. Jej potrzeba miłości jest tak ogromna, że nie potrafi odmówić żadnej nadarzającej się okazji. Pewne motywy tutaj ujrzały światło dzienne. Jest to bardzo niebezpieczny aspekt dla twojego i dla mojego życia. Chęć pomocy innym osobom, to się w ogóle z tym totalnie po prostu wyklucza. Ale ta osoba kierowała się czym? Wypromowaniem siebie samego. Wypromowaniem siebie samego. Czyli istotne są tutaj pobudki i motywy naszych działań w pomocy. Czy kierujemy się faktycznie czystą, prawdziwą, nieskazitelną miłością, czy toksyczną miłością? Być może brakiem miłości, o której tutaj było wspomniane. Joanna odczuwała brak miłości, a także ta toksyczna miłość może powodować, że kierujemy się tym, że sami chcielibyśmy być wyniesieni na piedestał. Ale czy to jest odpowiedni aspekt? Pomoc innym osobom. To się po prostu ze sobą kłóci. Mam pomóc innym osobom. Nie dzięki tym osobom mam pomóc sobie, by znaleźć się gdzieś wyżej, dalej, by zbór o mnie widział, by zbór mi przyklaskiwał, by zbór wynosił moje imię. Tak wspaniale się tym wszystkim zajmujesz. Zawsze możemy na ciebie liczyć. Och, dziękuję, dziękuję. To dzięki Panu Bogu. A w sercu jestem taki wspaniały. Jestem taka wspaniała. To jest obłuda, to jest fałsz. To nie są motywy, którymi powinniśmy się kierować, by pomagać innym osobom. Mówi o tym Mateusz w swojej Ewangelii. Będziemy czytać fragment z 6 rozdziału, wiersze od 1 do 4. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, wiersze od 1 do 4. Ten tekst jest też naprawdę mocny. Wystrzegajcie się obnoszenia swej sprawiedliwości przed ludźmi. Nie chciejcie wzbudzać podziwu, inaczej nie otrzymacie zapłaty od waszego Ojca w niebie. Dlatego gdy udzielasz wsparcia, nie każ o tym trąbić w synagogach i najwęższych uliczkach, jak czynią obłudnicy, oczekując pochwały. Zapewniam was, odbierają swą całą zapłatę. Gdy ty wspierasz ubogich, niech twoja lewa ręka nie wie, co czyni prawa. Zadbaj, aby twój datek pozostał w ukryciu. A twój ojciec, który widzi, również to, co ukryte, odpłaci tobie. Czy możemy wiązać pomoc innym osobom z nagrodą? Czy robimy to dla nagrody? Myślę, że przede wszystkim główny motyw wynikający z pomagania innym osobom uzwierciedla nam jeden bardzo poważny problem. Pomagając innym, jestem gotów stracić. Jestem gotów stracić. I to się dzieje przez pryzmat tego fundamentu, o którym mówiłem na samym początku, którym jest miłość. Jestem gotów stracić. Jestem gotów stracić moje zasoby. Nie tylko finansowe, ale także przede wszystkim i czas. Mógłbyś sobie dzisiaj tutaj pomyśleć na tym miejscu, co tak naprawdę mogę zaoferować innym osobom. Może najpierw zmień to pytanie. Znajdź te osoby, które niosą brzemię, które są w potrzebie. I potem zacznij się zastanawiać, co możesz im zaoferować. Wiecie, są takie bardzo proste rzeczy. Nie musicie się z nimi zgodzić. Są one takie prozaiczne dosłownie. Ale być może jesteś w małżeństwie, szczęśliwym, Bożym małżeństwie przez 50 lat. Masz niesamowity staż. A być może są w tym miejscu osoby, które są krótko w małżeństwie, borykają się z różnymi problemami, ciągle się docierają. Czy nie mógłbyś usłużyć w brzemieniu tego drugiego małżeństwa swoim Bożym doświadczeniem, które zdobyłeś? Czy nie mógłbyś pokierować tych ludzi? Czy to tak dużo kosztuje? To się nawet nie wiąże z wkładem finansowym, ale wiąże się z otwarciem twojego serca. Masz pewien bagaż doświadczenia, którym możesz się podzielić. Być może jesteś taką osobą, która bardzo dobrze radzi sobie w swoim domu z finansami. Świetnie dopinasz comiesięczny budżet. Potrafisz wydawać na rzeczy, które faktycznie potrzebujesz. Potrafisz oszczędzać, być może jeszcze spłacasz ratę kredytu i w tym miejscu być może jest ktoś, kto ma odwieczne problemy z finansami. Wiecie, my młodzi ludzie musimy się tego uczyć. Musimy się tego uczyć od was, bo my często żyjemy ponad stan. I to często jest naszym brzemieniem. Dlatego też możesz usłużyć w takim aspekcie. Pewne twoje doświadczenie może być pomocą w niesieniu brzemienia innych osób. To, co mnie też dotyka, gdy pomyślę sobie o pomaganiu innym osobom, nie wiem, czy też tak czuliście, czasem potrafimy sobie założyć jakieś pewne wnioski, pewne oczekiwania wobec tej osoby, której pomagamy. Ja już się z tego wyleczyłem. Nie mam żadnych oczekiwań i nie mam żadnych wymagań. Inwestycja w człowieka jest trudna i nie zawsze musimy widzieć rezultat naszej pracy. Ale to nie oznacza, że nie mamy próbować. Czasem mamy takie wyrzuty moralne. Czasem zdarza się tak, że spotykamy jakieś naprawdę mega trudne osoby, które próbują tak mocno zaabsorbować nas swoim życiem, dosłownie one nas wrzucają w ich problemy i próbują zrzucić te problemy na nas jako nośnik, który będzie rozwiązaniem całego ich życia. Wiecie, tak się nie da. Podstawą jest chęć zmiany danej osoby. Ostatnio miałem taką prostą sytuację. Nie chcę iść w jedną skrajność i w drugą skrajność, być za święty, że komuś nie pomogę w czymś. I taka dziwna sytuacja. Miałem takiego moralniaka na początku, ale później mi przeszło. Wychodzę tutaj z biura, szedłem sobie kupić jakąś drożdżówkę. Dosłownie byłem na końcu ulicy Bużniczej i idzie taka pani obładowana torbami. Mówię, skąd ta kobieta w ogóle się urwała? Plecak to mógł ważyć ze 25 kilo. Po lewej stronie taszka, która, no nie wiem, wyglądała po prostu tak, jakby też miała z dobrych 30-40 kilo i po prawej stronie ta sama taszka. I tak, tak mówię, no coś tam, torba, nie taszka, dokładnie, torba, nie taszka, bo taszka by tutaj była nieodpowiednim zwrotem. I tak sobie pomyślałem, no ja tak idę na nią, ona idzie na mnie i ciekawe, co się wydarzy. Ona stanęła i pyta się mnie, proszę pana, ja się muszę tutaj dostać, tam jest taki parking, tam stoją autobusy, wycieczki, chyba gdzieś tam pod zamkiem. Ja mówię, no tak, no i biorę telefon, pokazuję jej na GPS-ie, gdzie ma iść, nie? A ona mówi, wie pan co, mógłby mnie pan tam zawieźć? Ja mówię, tak patrzę na nią, chciałem iść zjeść. Mówię, no dobra, no zawiozę panią. Wziąłem jej torbę, drugą torbę. No i tak mi to brzęczy, podejrzanie dziwnie. Brzęczy mi to i brzęczy mi to, stuka to szkło. Się tak zastanawiam, podchodzimy do auta. Mówię, o panie. Martini, likier, inne rzeczy. Mówię, to się teraz, chłopie, wpakowałeś w pomoc. Ale wiecie, zastanawiałem się nad tym aspektem, czy ja mam wchodzić w to, komu ja pomagam, co to jest za osoba. Mówię, Błażej, wyluzuj, chłopie, ty nie jesteś tak święty, z nie takimi rzeczami po prostu miałeś do czynienia w różnych aspektach swojego życia, byłeś, pomagałeś różnym osobom, no po prostu no, wyszła taka sytuacja, nie? I ta pani właśnie zaczyna mi tutaj tłumaczyć, no ja już nie mogłem się wycofać, nie powiem, że no jesteśmy tutaj przed zborem, no jak ja mogę przewozić jako pracownik administracji, jako duchowny, ktoś, kto dzieli się Bożym Słowem, no po prostu takie ilości alkoholu. No i siadłem sobie do tego auta i się pytam o genezę w ogóle tego wszystkiego, jak to się stało, skąd ona tutaj trafiła, bo to się wydaje dla mnie jakieś takie kosmiczne. I ona mi mówi, wie pan co, taka wycieczka z koła w Gorzowie dla emerytów, jesteśmy tu w Ustroniu. Ja mówię, wow, mówię, nieźle, ale mówię, no Boże, powiedz mi, czego mam się nauczyć w tej sytuacji właśnie też, nie? Co chcesz do mnie mówić? Wiecie, macie świadomość tego, że Bóg mówi przez przede wszystkim pryzmat Bożego Słowa, ale także przez wszystkich ludzi, którzy nas otaczają? Takie bieżące, podstawowe sytuacje z waszego życia. Bóg często do was przemawia. No i siedliśmy, ona tam opowiada, tak sobie myślę, no to mam jakąś tam krótką misję, nie? Żeby tam zajechać na dół, tam na tą małą mąkę, to jest bardzo, bardzo krótki czas. I tak mówię, że fajna pogoda, że świeci słońce. Ona mówi, no że tak, że właśnie świeci słońce. No i że jak to oni sobie tam nakupili, będą konsumować. Ja mówię, proszę, jakie to jest dziwne. Mówię, jak ja mam przejść do sedna, wiecie? No i w zasadzie nie udało się przejść do sedna. I pomyślicie sobie teraz tak, no co, zmarnowałeś sytuację, no jak tak mogłeś? Nie wykorzystałeś sytuacji. Nie wykorzystałeś bieżącej sytuacji. I pomyślałem sobie tak, w pewnym aspekcie nie wykorzystałem bieżącej sytuacji. Ale z drugiej strony Bóg przemówił do mnie w ściśle określony sposób. To, co mi powiedział odnośnie tej kobiety, to też zostawiłem dla siebie. Ta pani była bardzo miła, bardzo sympatyczna, chciała mi zapłacić za tą podróż. Stwierdziłem, że nie wezmę żadnych pieniążków od niej i tak się skończyło nasze spotkanie. Jest druga osoba, której ostatnio pomagałem wraz z wujkiem Jackiem Ziłkowskim. To jest taki człowiek, którego udało nam się wysłać na leczenie, na odwyk w Bieszczady. Nie ukończył całego tego odwyku, ale dzięki Bogu Bóg go tutaj przyprowadził z powrotem do Cieszyna. Na razie stoi na nogach, walczy, wierzę, że z Bożą pomocą, widzę w nim zmianę. I dlaczego o tym mówię? Ten mężczyzna sięgnął dna. Zaczęło się od tego, że widywaliśmy go na ławkach, jak spał, podczas upojenia alkoholowego, nie szło z nim w ogóle rozmawiać, za którymś razem znowu przychodził, on był odcięty, nie wiedział, co my do niego mówimy. Trzeba było nim mocno potrzepać, ale my tego nie mogliśmy zrobić. Mógł to zrobić tylko i wyłącznie Duch Święty. To jest też podstawowa rzecz w pomaganiu innym osobom. Często my bardziej chcemy pomóc danej osobie, niż tak naprawdę ta osoba chce sobie pomóc. Wiecie, jeżeli Duch Święty nie złamie ciebie i mnie, i my nie chcemy tej pomocy faktycznie, no to nikt tego nie zrobi. Żaden inny człowiek nie rozwiąże za ciebie wszelkich twoich problemów, w których jesteś. I udało się w końcu, on postawił się na nogi, byłem takim jego pełnomocnikiem, latałem do sądu, do jego kuratora, załatwiałem pewne sprawy. Ta osoba ma pewną specyfikę w poruszaniu się. Dzwoni nagle do mnie, słucha, no wiesz, to się wydarzyło, tamto. Ja mówię, spokojnie, spokojnie, ja nie wiem w ogóle o co chodzi. Wiesz, tamto i to. Ja mówię, jeszcze raz, poczekaj, bo jem teraz i daj mi chwilę. No i dobra, temat się zakończył, 3 godziny minęły, proszę o pilny kontakt. Mówię, wow. No 3 godziny temu rozmawialiśmy, co się mogło wydarzyć przez te 3 godziny. No i okazało się, że to, co było takim pilnym, nie było faktycznie takim pilnym. I chciałbym wam tutaj powiedzieć, że czasem właśnie zdarza się tak, że możemy być mocno wciągnięci i tak mocno zaabsorbowani w życie ludzi, tych, którym pomagamy, że dosłownie to życie staje się naszym życiem. Ostatnio uwolniła mnie od tego siostra Helenka Pipień. Dzwoniła do mnie chyba w niedzielę po południu i ja później do niej oddzwoniłem. Przepraszała mnie za to, że zadzwoniła do mnie w niedzielę. Mówię, wow, dlaczego? I później zrozumiałem dlaczego. Bo powiedziała, że często do niej, w zasadzie do jej męża, dzwonili ludzie z prośbą o pomoc i to też było w niedzielę. I niedziela jest takim czasem, który przeważnie spędzamy w domu z rodziną. Trzeba umieć się cieszyć pewnym czasem, który celebrujemy z naszą rodziną, ale to nie oznacza, że zapominamy o troskach innych ludzi, o potrzebach tego świata. I bardzo mocno mnie w tym uwolniła, bo moja żona wie, o co chodzi. Czasem ta czerwona linia zbliża się do takiego apogeum, gdzie w domu popołudniami dużo rozmawiam przez telefon i zadaje mi właśnie takie pytanie, czy mam drugi etat, tutaj służę w kościele, jestem, a popołudniami mam drugi etat, takie poradnictwo. I to też nie jest proste. To też nie jest proste. Pomóc innej osobie na miarę moich możliwości, tyle ile jestem w stanie zaoferować, ale skłonić do tego, że o wiele więcej może Jezus Chrystus. O wiele więcej może Jezus Chrystus niż ja sam. Kolejna, trzecia osoba, też będzie anonimowa. Jakiś czas temu była w naszej społeczności, też walczyła z alkoholem, też wylądował na bruku, wykazał się mocnym aktem desperacji, stwierdził, że nie odpuści, udał się tutaj do Cieszyna. Powiedział, że jeżeli go nie wezmą na odwyk w szpitalu, to po prostu będzie stał pod tymi drzwiami. Udało się, przeszedł odwyk, trafił tutaj do CES-u. Gdzieś przychodził do mnie kilka razy w tygodniu, rozmawialiśmy, nakłaniałem go do tego, żeby przede wszystkim czytał Boże Słowo, żeby Boże Słowo go przemieniało, znalazł taką grupę domową w Siemoradzu, ale wiecie, bardzo szybko pojawiło się u tego człowieka takie myślenie, chęć usamodzielnienia się. Od razu zaczął myśleć o pracy, o tym, że już stanie na nogi i niestety czasem to są bardzo błędne decyzje, które powodują zgoła powrót do stanu, w którym się było, albo może jeszcze gorszy. I często my tak naprawdę nie mamy na to wpływu, kochani. Każdy człowiek jest obdarzony wolną wolą. To on sam decyduje. Bo nie wiem, czy wy też tak mieliście, ale ja później w głowie miałem takie wyobrażenie: Błażej, no nie udźwignąłeś tego, stary. Jesteś odpowiedzialny za tego człowieka. Ale to było mylne. To było coś, co przychodziło od szatana. Ale Bóg mi wyraźnie powiedział: zrobiłeś wszystko, co mogłeś w danej sytuacji, w danym momencie. Ostatnio znowu widziałem tego chłopaka, żebrał po prostu jakiekolwiek pieniążki, ma poważny problem z alkoholem. Pisał do mnie na Messengerze. Zanim pisał do mnie na Messengerze, odezwała się do mnie jego siostra, która powiedziała, że prosi o kontakt w imieniu brata, nie wie, o co może chodzić. Ja powiedziałem takie słowa w domu. Świadkiem jest moja żona. Nie pomogę mu już więcej. Nie pomogę mu już więcej. A po chwili przyszła taka konfrontacja. Nie pomożesz mu już więcej? A ile razy ja w twoim życiu ci pomogłem? Wtedy, kiedy byłeś słaby. Wtedy, kiedy grzeszyłeś. Wtedy, kiedy grzeszysz i wtedy, kiedy będziesz grzeszyć. Ile razy ci pomogę? A ty mu nie pomożesz. Mocno mnie to skonfrontowało, wiecie. Czasem zbyt szybko, zbyt wcześnie potrafimy, tak jak w X-faktorze, wcisnąć ten X. Przekreślić życie człowieka. Od tak, bardzo szybko. Ja mu więcej nie pomogę. Wiecie, aspekt pomagania trudnym osobom przede wszystkim szlifuje w nas cierpliwość i wytrwałość. Zapewne pomagacie takim osobom, którym nie pomagacie od tygodnia. I nie jest to pomoc taka jednostkowa, jednorazowa, ale jest to pomoc często długofalowa, która trwa tygodniami, miesiącami, a może i nawet przez kilka lat. Ale powtarzam jeszcze raz z tego miejsca. Warto zainwestować w drugą osobę, bo Jezus zainwestował zarówno w ciebie, jak i we mnie. Poruszając ten aspekt niewłaściwych motywów, moglibyśmy tutaj jeszcze sięgnąć do kolejnego fragmentu Bożego Słowa, który jest zawarty w liście do Filipian. Jest to drugi rozdział, wiersz od 3 do 5. List do Filipian, drugi rozdział, wiersz od 3 do 5. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. To są konkretne, mocne słowa. Bacz na to, żebyś pomagając innym, nie chciał wybić sam siebie ponad całą tą sytuację. Lub zaspokoić własną próżność. I końcówka, ten 5 wiersz. Bądźcie względem siebie jacy? Tacy, jakim był Chrystus. Miłość tak naprawdę kosztuje. Ale w dobrym słowa tego znaczeniu. Miłość nie jest nastawiona na zyski. Miłość często nastawiona jest na stratę. Zmierzając do końca, chciałbym przeczytać takie jedno zdanie. Poprzez pomaganie zwiększamy naszą zdolność do kochania innych ludzi. Stajemy się mniej egoistyczni. I kiedy myślimy o problemach innych, nasze własne zmartwienia wydają się być mniej poważne. Jak często dzielisz problemy innych ludzi w swoim życiu? Jak często pomagasz ludziom, których napotykasz? Czy w ogóle myślałeś w takim aspekcie, że jesteś osobą, która może pomagać innym? Wracając do naszego bazowego fragmentu z listu do Galacjan, tam jest coś, co jest bardzo mocne. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Jedni drugich brzemiona noście, w ten sposób wypełniacie prawo Chrystusa. Wiecie, to nie jest byle co, prawo Chrystusa. Każdy z nas jest zobligowany do tego, aby wypełniać prawo Chrystusa. Musisz sobie zadać dzisiaj pytanie, czy w praktyce stosujesz to prawo Chrystusa? Czy potrafisz wziąć na siebie brzemię innego człowieka? Potrzeby ludzi są bardzo różnorodne. Problemy ludzi są bardzo różnorodne. Czasem one naprawdę nas przerastają. Czasem są one związane po prostu z finansami, z pomocą finansową. Ale wiecie, ostatnio zacząłem się nad tym zastanawiać. Żyjemy w takich czasach, ja nie wiem, czy to określenie nie zostanie na razie u nas na stałe, żyjemy w trudnych czasach. Inflacja ciągle rośnie, jest coraz gorzej, coraz bardziej źle, ale jednak konsumpcja, mam takie wrażenie, nie spada. Ciągle wydajemy pieniążki. I wiecie, jest pewne niebezpieczeństwo. Chciałbym, abyście zrozumieli to, co chcę teraz powiedzieć. Ciągle bardzo łatwo jest pomagać poprzez finanse. Bo w pewnym sensie to najmniej kosztuje ciebie i mnie. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Ale ciągle najbardziej cenną rzeczą jest to, abyś poświęcił twój prywatny czas dla drugiej osoby. Wiecie, dlaczego tak jest? Bo mogę powiedzieć o tym z perspektywy krótkiego doświadczenia. Kiedyś udałem się do kogoś z moim problemem. Bardzo dużo pomogło mi samo spotkanie. To, że mogłem powiedzieć, że mam problem. To, że mogłem powiedzieć, czego on dotyczy. To, że byłem z kimś, kogo nawet w ogóle nie znałem. Ale obecność tej osoby jakoś sprawiała, że ten ciężar jakby przelatywał ze mnie na tą osobę. I wiecie, co jest bardzo ciekawe? Ta osoba nie dała mi gotowej recepty na to, jak mam sobie poradzić z moimi problemami. Ale ja w pewnym sensie się uspokoiłem. Zrozumiałem, że jest ktoś, kto mi coś zaoferował. Swój czas i modlitwę. I ty to również możesz zrobić. I często tego doświadczam też w mojej służbie. Tutaj zdarza się, że mam jakieś rozmowy i ktoś przychodzi i rozmawiamy o jakichś rzeczach, które są dla mnie bardzo trudne. I po czasie, gdy już tam zakończymy rozmowę, ta osoba wraca do domu, pisze do mnie. Wiesz, chwała Bogu, czuję się jakoś lepiej, czuję się jakoś inaczej, czuję się tak po prostu lżej. Wiecie, relacje są bardzo ważne. Relacje są bardzo ważne. Ale to zależy od ciebie, czy jesteś otwarty na to, aby wziąć brzemię innej osoby. Bo przecież masz swoje brzemię, masz przecież swoje problemy, masz swoje trudne sytuacje, ale każdy z nas tak naprawdę je ma. Czym byłoby chrześcijaństwo, gdybyśmy byli skoncentrowani tylko i wyłącznie na moim małym ogródku? Wiecie, chciałbym też tutaj być dalej dobrze zrozumianym. Mam nadzieję, że to, co powiem, będzie dla was jasne. Czasem szukamy tych sposobności pomocy, tych sposobności wzięcia jakiegoś brzemia innej osoby do naszego życia gdzieś bardzo daleko. Patrzymy na odległe nam kraje, patrzymy na odległe nam miasta, szukamy odległych nam ludzi, odległych nam społeczności. Wyjdź dzisiaj przez te drzwi, przejdź się przez to miasto. Może niekoniecznie dzisiaj, bo jest niedziela, ale zrób to w tygodniu. Zobacz tych ludzi. Zobacz ich życie. Rozejrzyj się tutaj. Kiedy ostatnio rozmawiałeś z sąsiadem z 5 ławek za tobą? Ale nie o pogodzie, nie o pracy, nie o piłce nożnej. O tym, jak się ma, z czym się boryka, przez co przechodzi przez swoje życie. Wiecie, mamy poważny problem w kościołach. Bardzo dużo mówimy o miłości i o tym, że jesteśmy nastawieni na pomoc drugiej osoby. Ale często są ludzie pośród nas, którzy mierzą się z problemami i są w tym sami. Nikt nie chce nieść ich brzemienia. I często ci ludzie sobie później nie radzą. Pewien obraz Boga, który był w ich sercu i w ich myślach, nagle pęka. Z tego miejsca słyszy, że Bóg może zmienić okoliczność. Z tego miejsca słyszy, że jesteśmy razem powołani do tego, żeby nosić problemy innych. Ale to nie zawsze ma odzwierciedlenie w praktyce. I ja nie mówię, że my się mierzymy z takim problemem, ale kto wie, może tak się zdarzyć. Może dzisiaj ktoś jest tutaj na tym miejscu, dosłownie woła i krzyczy. Jego wygląd zewnętrzny pokazuje to, że przechodzi przez pewne próby. Nosi pewne brzemiona. Nie wystarczy wiele. Nie wystarczy tak naprawdę podjąć jakieś konkretne decyzje, które spowodują, że nie wiem, będziesz w tym jakiś dosłownie taki szalony, zwariowany. Od dzisiaj będziesz po prostu troszczył się o wszystko i wszystkich wokół. Bądź czujny na głos Ducha Świętego. Bądź czujny na głos Ducha Świętego. Tego nie możesz zbagatelizować. Może usłyszysz jedno proste imię. Podejdź do tej osoby. Zapytaj się, z czym się borykasz? Jakie są twoje problemy? Wierzę, że jest to miejsce, w którym będzie nam przede wszystkim lżej dalej biec w tym wyścigu, o którym mówi Paweł, jeżeli jedni drugich nosimy te problemy. Marek Czajkowski ostatnio powiedział o tym bezbędnym przykładzie, gdy wystartował w tych zawodach, nie wiem, czy to był Runmageddon, odpalił z tą swoją drużyną, po chwili zobaczył, że jest 20 metrów przed nimi i potem mówi, hola, hola, ci ludzie są za mną. Co zrobił? Pamiętacie? Zawrócił do nich. Biegli razem. Czasem ty i ja musisz zwrócić swoją uwagę, czy ktoś jest za tobą. Czy w ogóle on jeszcze tam stoi? Bo być może jego już nie ma. Jedni drugich brzemiona noście. Z tym was chciałbym dzisiaj zostawić. Zapraszam już zespół. Powstańmy. Panie, dziękuję Ci za to, Panie, że Ty możesz dotykać nas przez swoje słowo, Panie. Dziękuję Ci za to, że Twoje słowo jest przede wszystkim żywe, że Twoje słowo, które jest zwiastowane, Panie, z tego miejsca przez każdego mówcę, musi konfrontować nasze życie, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty dzisiaj nam przypominasz o tym, że poza naszym własnym interesem, poza naszymi własnymi problemami w naszym życiu są inni ludzie, którzy też przechodzą przez ciężkie i trudne sytuacje. Boże, ja Ci tak proszę, żebyś Ty otwierał po prostu nasze serca. Daj nam taką czujność, wrażliwość, empatię, abyśmy mogli razem, wspólnie w tym miejscu biec z problemami. Żeby przestrzeń tego Kościoła, przestrzeń tej społeczności powodowała, że przede wszystkim będziemy chcieli dzielić się tymi problemami. Będziemy chcieli je brać na nasze barki. W modlitwie do Ciebie, Panie, bo Ty możesz zmienić każdą okoliczność naszego życia. Panie, dziękuję Ci za ten czas, który mogliśmy mieć. Dziękuję Ci, Panie, jeszcze za to, co Ty nam dajesz. Dziękuję Ci za ten czas, który jest przed nami, Panie. Proszę Cię, żebyś Ty pobłogosławił nasze rozejście. To wszystko, co będziemy dzisiaj robić w naszych domach, niech po prostu przynosi Ci chwałę. Ale przede wszystkim proszę Cię o jedno. Niech Słowo konfrontuje nasze życie. Nie odkładajmy tego, co usłyszeliśmy dzisiaj. Spróbujmy wdrażać to w naszym życiu, Panie, bo Twoje słowo jest żywe i ono się nigdy nie spóźnia. Niech będzie Ci chwała i cześć. Amen.